Baza w Rydzikowie, wchodząca w skład natowskiej tarczy antyrakietowej, osiągnęła gotowość operacyjną. W ramach sojuszu powstanie też w Bydgoszczy Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji dla ukraińskich żołnierzy. Takie między innymi decyzje zapadły w trakcie drugiego dnia szczytu NATO w Waszyngtonie.
NATO zwiększa bezpieczeństwo transatlantyckie i zdolności do obrony przed rosnącym zagrożeniem ze strony rakiet balistycznych, ogłosił sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Sojusznicy zgodzili się w sprawie wzmocnienia naszej obrony powietrznej i rakietowej, w tym za pomocą nowego systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce. A sukcesem tego szczytu polskie władze nazywają też utworzenie natowskiego ośrodka w Bydgoszczy dla ukraińskich żołnierzy. Tak komentował to minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
Centrum analiz tej wojny, szkolenia Ukraińców, choć to oni będą też trochę szkolić nas, bo mają najświeższe doświadczenie z najnowszego pola walki.
Centrum w Bydgoszczy jest już oficjalnie osadzone w strukturach natowskich i jako takie powinno korzystać z finansowania sojuszu. Z Waszyngtonu Beata Płomecka, Polskie Radio.
Z kolei w niemieckim Wiesbaden powstanie dowództwo NATO zajmujące się szkoleniem i wyposażeniem ukraińskich wojsk. Na szczycie w Waszyngtonie sojusz zdecydował również o przejęciu od Stanów Zjednoczonych koordynacji nad dozbrajaniem Ukrainy. Kijów uzyskał ponadto deklarację wojskowego wsparcia w dłuższej perspektywie na poziomie co najmniej 40 miliardów euro w przyszłym roku. Sekretarz generalny NATO ostrzegł również Chiny przed pomaganiem Rosji w jej napaści na Ukrainę. Jens Stoltenberg powiedział na zakończenie drugiego dnia szczytu w Waszyngtonie, że może się to odbić negatywnie na chińskich interesach. Szczyt NATO w Waszyngtonie jest ostatnim z udziałem sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga. Od października szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie wieloletni premier Holandii Mark Rutte. A nasi goście skomentują postanowienia szczytu. Porozmawiamy również o tym, jaka będzie rola i pozycja Polski w NATO w najbliższych latach. Przy naszym telefonie pierwszy gość, pan generał profesor Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wiceminister obrony narodowej, nauczyciel akademicki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, czy to z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego, ale i światowego, istotny szczyt? Które z tych postanowień, które wymieniłem, wydają się panu najistotniejsze?
No chyba wszystkie te punkty odniesienia, to znaczy Ukraina, Rosja i Chiny są istotne, każdy z trochę nieco innego powodu. Ukraina przede wszystkim to jest problem jakby bieżący, bieżąca wojna, którą trzeba wygrać, nie dać Rosji zwyciężyć. Natomiast punkt odniesienia rosyjski bardziej jest taki, bym powiedział, perspektywiczny i strategiczny, dlatego że zagrożenia dla NATO bezpośrednio ze strony Rosji mogą się pojawić w jakiejś perspektywie bardziej odległej po zakończeniu wojny w Ukrainie. Chiny są w obydwu tych aspektach jakby tu traktowane w komunikacie z tego szczytu, zarówno przede wszystkim krytykowane jako za wspieranie Rosji w jej agresji na Ukrainę, za zaopatrywanie, umożliwianie Rosji produkcji broni przez dostarczanie jakichś innych pośrednich materiałów. Natomiast w dalszej perspektywie cały czas widzimy jakby ten dylemat, przed jakim stoi NATO wobec strategicznej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami o tę hegemonię światową, ten jakby konflikt hegemoniczny. W związku z tym sojusz jako sojusz, w którym są Stany Zjednoczone, musi się do tego odnieść. Ja myślę, że takie mocne podkreślenie Chin w tym komunikacie po raz pierwszy, tak jasno i zdecydowanie na to odniosło się do Chin, nie wiem, ale ja bym podejrzewał, że to trochę ma także kontekst taki, aby wykazać, sojusznicy się na to wszyscy zgodzili, aby wykazać znaczenie NATO dla Stanów Zjednoczonych. W kontekście obecnych różnych dylematów w Ameryce z ewentualną perspektywą zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach, który jest bardzo taki krytyczny w stosunku do NATO, być może natowcy, sojusznicy postanowili pokazać, że NATO może być bardzo dobrym, także wspierającym instrumentem Stany Zjednoczone w ich rywalizacji z Chinami. Tak bym patrzył na to takie bardzo mocne zaakcentowanie problemu chińskiego. No ale rzeczywiście główne tematy to była Ukraina i to odstraszanie i obrona w stosunku do Rosji.
No właśnie, panie generale, a propos Ukrainy, to zapewnienie tych 40 miliardów w przyszłym roku, czy te 40 miliardów dolarów na dozbrajanie Ukrainy pozwala przechylić i pozwoli przechylić szale zwycięstwa na rzecz Ukrainy, czy zmusi Rosję do tego, że usiądzie do stołu rokowań i nie będzie dyktowała tych swoich warunków, no nie do zaakceptowania dla Ukraińców, czyli że nie będzie Ukraina chciała wstąpić do NATO, że Ukraińcy domagają się powrotu wszystkich terytoriów, włącznie z Krymem, do swojego obszaru. Jak pan generał to postrzega?
No trudno oczywiście tak jednoznacznie przewidzieć, jak to będzie. Wciąż otwarte są moim zdaniem różne scenariusze dalszego przebiegu tej wojny. Zarówno ten scenariusz niestety najgorszy dla Ukrainy i dla nas, że Rosja zwycięża Ukrainę, rzuca ją na kolana, podbija, podporządkowuje sobie, ale także ten scenariusz, że Ukraina może odzyskać powoli inicjatywę i pokazać Rosji, pokazać Rosjanom, że nie są w stanie wygrać w Ukrainie, że muszą się cofać powoli i tak dalej. Ale także ten scenariusz, że ten konflikt będzie się tak w dalszym ciągu taki kontynuowany będzie, taka wojna ciągła też jest możliwy bez jakiegoś rozstrzygnięcia długotrwałego, taka wojna na wyniszczenie. No jak też scenariusz jeszcze jeden jakby takiego zamrożenia konfliktu, to co Rosji pewno by odpowiadało, żeby na jakiś czas zamrożyć, żeby ona mogła odbudować swoje zasoby i ruszyć za jakiś czas znowu z agresją na Ukrainę. Wszystko to jest możliwe, ale w głównej mierze zależy od Zachodu. W głównej mierze te scenariusze zależą od Zachodu. Po pierwsze, najważniejsze jest moim zdaniem, abyśmy tutaj na Zachodzie wreszcie zlikwidowali tę, ja ją nazywam, taką lukę polityczno-decyzyjną w stosunku do potrzeb wojennych tam na polu bitwy w Ukrainie. My te decyzje podejmujemy z opóźnieniem, powoli. Ukraina przez ten czas ponosi straty, cierpi, nie otrzymuje na czas uzbrojenia i tak dalej. Więc jak pan na początku się zapytał o te 40 miliardów, to oczywiście to fajnie wygląda, ale trzeba by zobaczyć, co to w praktyce znaczy. Jakie uzbrojenie i jak szybko Ukraina dostanie. Dzisiaj najważniejsza sprawa to jest jak najszybsze dostarczenie Ukrainie amunicji przede wszystkim i obrony powietrznej, bo tego oni potrzebują. Jeżeli to szybko zrobimy, no to Ukraina może przejmować powoli taktyczną inicjatywę w różnych punktach frontu, co dałoby sygnał Rosji, że ona nie jest w stanie tej wojny wygrywać. To może zmienić nieco punkt podejścia Rosji do dalszego ciągu tej wojny.
A przypomnijmy, panie generale, że kraje NATO, niektóre, ale w ramach sojuszu zadeklarowały, że na Ukrainę w najbliższym czasie dotrze dodatkowych 5 baterii obrony przeciwlotniczej, 4 Patrioty i innego systemu. Mają się także pojawić być może jeszcze pod koniec lata pierwsze F-16 na ukraińskim niebie. Dodatkowo w nadchodzących miesiącach USA i partnerzy mają przekazać dziesiątki systemów krótszego zasięgu. To chyba dobrze rokuje. A jeszcze, panie generale, jest druga kwestia braku żołnierzy w Ukrainie. No i tutaj ma powstać taki ukraiński legion w Polsce. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zadeklarował, że już jest kilka tysięcy Ukraińców zainteresowanych tym, żeby zostać dobrze przeszkolonymi, wyposażonymi w Polsce i pojechać walczyć właśnie w Ukrainie. Czy to pana zdaniem jest dobry pomysł? Bo można by powiedzieć tak, że przecież ci ukraińscy poborowi mogliby już teraz pojechać, zgłosić się do punktów poborowych w Ukrainie, tam odbyć przeszkolenie i wyruszyć na front. Jak pan to widzi?
Pomysł dobry. Trochę dla mnie zaskakująca jest ta informacja ministra Sikorskiego, że już kilka tysięcy Ukraińców się do tego zgłosiło. To jeżeli to rzeczywiście tak jest, to moim zdaniem ja na to patrzę trochę w ten sposób, że ci Ukraińcy, którzy tutaj są, oczywiście no, nie pędzą na wojnę. Oni dlatego przecież uciekli z Ukrainy, żeby żeby przed tą wojną uciekli. Ale jeżeli oni się tutaj do tego garną, to pewno mają już taką świadomość, że tak czy inaczej będą musieli wracać na tę wojnę. Że tak czy inaczej państwo ukraińskie o nich się upomni, zacznie ich szukać, ściągać i tak dalej. Więc wolą być może tutaj odsłużyć ten okres przygotowawczy, licząc na to, że to będzie dobre wyszkolenie, że to zostaną wyposażeni, uzbrojeni, dobrze przygotowani. No i wtedy pójdą na wojnę jakby w lepszej pozycji, w lepszych warunkach, z lepszymi zdolnościami, niż poszliby od razu teraz tam gdzieś do formacji ukraińskich na terytorium Ukrainy. Stąd może to być takie zwiększone zainteresowanie tym Legionem. Ja rozumiem, że to są Ukraińcy nie tylko z Polski, ale to są Ukraińcy w ogóle, którzy opuścili Ukrainę i są także w innych państwach Unii Europejskiej, że oni tutaj do tego Legionu mogą się zgłaszać. Stąd też ta liczba podana przez ministra Sikorskiego być może dotyczy, czy zapewne dotyczy nie tylko tych Ukraińców mieszkających w Polsce, ale również z całej tutaj Europy, z Unii Europejskiej.
A jak pan w kontekście zakończonego szczytu NATO w Waszyngtonie postrzega bezpieczeństwo Polski w Europie? Ono będzie się zdecydowanie zwiększało. Czy te deklaracje przywódców państw na tym szczycie NATO gwarantują nam, że będziemy bezpieczniejsi? No bo widzimy chociażby to, że już więcej niż 20 krajów w sojuszu na obronność wydaje więcej niż 2% PKB. To rośnie. Przypomnijmy, w sojuszu są 32 państwa. Mamy też te głosy i rozwijanie tej obrony przeciwrakietowej. Mamy też zapowiedź, że 500 000 żołnierzy będzie tutaj na flance rozmieszczonych w gotowości. Jak pan to, generał, ocenia?
No, ja myślę, że NATO sukcesywnie coraz bardziej wzmacnia swoje zdolności obronne, coraz bardziej dostosowuje się do tych potrzeb i wymagań, jakie stawia przed nami, przed całym Zachodem, tym przed NATO, ta druga zimna wojna, która trwa między Rosją i Zachodem. Już od czasu agresji na Ukrainę nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z konfrontacją między Rosją i Zachodem wszelkimi możliwymi środkami poniżej progu gorącej wojny, czyli mamy po prostu zimną wojnę. I NATO w sposób sukcesywnie coraz lepszy dostosowuje się do tych warunków drugiej zimnej wojny, która trochę przypomina oczywiście tamtą pierwszą zimną wojnę z XX wieku, ale jest w wielu aspektach różna, są nowe elementy. Jest cyber na przykład mocno tutaj zaakcentowane. To, co ja zauważyłem w tym komunikacie i co mnie zainteresowało, to jest zwrócenie uwagi na zagrożenia hybrydowe. To z naszej polskiej perspektywy jest to istotne. I to zwrócenie uwagi w taki sposób, że tam znalazł się zapis, który mówi, że te zagrożenia hybrydowe mogą także w swoich skutkach być postrzegane jako potrzeba wprowadzenia, odwołania się także do artykułu 5. To jest moim zdaniem bardzo istotny punkt tej deklaracji, bo cały czas do tej pory borykamy się, w jaki sposób reagować na te właśnie hybrydowe zagrożenia rosyjskie, którymi mamy do czynienia na granicy, ale przecież nie tylko na granicy, w głębi kraju, te różne sabotaże, zamachy, ta dezinformacja, te cyberataki i tak dalej, ta cała sfera hybrydowa. I dobrze, że sojusz postrzega tę nową kategorię zagrożeń w warunkach drugiej zimnej wojny jako także mogącą posłużyć jako powód do odwołania się do artykułu 5. No ale oczywiście ważne są także te twarde przygotowania do obrony, tutaj zwłaszcza te plany operacyjne, które NATO sukcesywnie próbuje zabudować, bym powiedział, siłami i środkami do realizacji tych planów. Bo można najmądrzejszy plan przygotować, ale jak nie ma środków, które będą realizowały ten plan, no to jest jeszcze mało. I w związku z tym położenie nacisku na przykład na podwyższanie gotowości bojowej tych sił, które są dedykowane do realizacji planów, prawda? Te bataliony, które już są na wschodniej flance, że już one będą zwiększane do brygad, że te wojska, które gdzieś w krajach poszczególnych natowskich przewidywane do udziału w obronie na wschodniej flance, że one będą miały podwyższoną gotowość, że zajmujemy się tą infrastrukturą zapewniającą szybki transport wojsk, manewr na pole walki i tak dalej. Ale ja bym tutaj chciał zwrócić jeszcze uwagę na takie coś, co przy okazji niejako tego szczytu się zdarzyło, nie jest deklaracji, a mianowicie zamiar Stanów Zjednoczonych rozmieszczenia w Europie rakiet lądowych dalekiego zasięgu, rakiet Tomahawków tych słynnych, czy też tych rakiet, które są chociażby podobne do używanych w Redzikowie, w tej bazie.
Tak, zapowiada się o pociskach hipersonicznych, się mówi rakiet SM-6, oprócz Tomahawków.
Nawet hipersoniczny. To jest moim zdaniem super ważna decyzja, dlatego że ona zmierza w kierunku przeciwdziałania tej rosyjskiej doktrynie szantażu nuklearnego przy pomocy taktycznej broni atomowej, właśnie przenoszonej przez te rakiety krótkiego i średniego czy pośredniego zasięgu ze strony Rosji, jak Kalibry czy Iskandery, prawda? NATO nie ma takich środków adekwatnych. Ta zapowiedź jest bardzo istotna. I druga rzecz, też bardzo ważna, że przy okazji szczytu zostało podpisane, co dzisiaj minister obrony Kosiniak-Kamysz mówił, porozumienie o wspólnej produkcji rakiet manewrujących, też tego średniego zasięgu ponad 500 kilometrów, w którym my byśmy brali także udział. Niemcy, Francja, Włochy i Polska podpisały porozumienie, taki list intencyjny, że będą próbowały wyprodukować własną europejską rakietę manewrującą takiego dużego zasięgu, większego zasięgu niż tylko zasięg pola walki. To są ważne sprawy uzupełniające niejako tę deklarację samego szczytu.
Pan generał profesor Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wiceminister obrony narodowej, nauczyciel akademicki. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się, pozdrawiamy. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Już nie socjologii, już stosunków międzynarodowych. Za bardzo krążę. Nie zdążyłem poprawić.
Stosunków międzynarodowych zapisujemy tak, w takim tak, razie, ale uniwersytet ten sam.
Ale uniwersytet nadal ten sam. Tu przyznaję, jestem wierny.
Ta sama alma mater, no to się cieszymy. No i panie profesorze, w Polsce zostaną ulokowane nowe systemy obrony powietrznej, zapowiedział Jens Stoltenberg na konferencji w Waszyngtonie podczas szczytu NATO. I pytanie do pana profesora, czy z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa Polski ten szczyt okazał się sukcesem?
Znaczy, ten szczyt okazał się sukcesem, dlatego że bardzo dużo rozmawiamy na temat wschodniej granicy NATO. I ten sukces jednocześnie jest naszym przekleństwem, dlatego że osobiście wolałbym mniej tych rozmów dotyczących wschodniej granicy NATO, bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że tutaj po raz pierwszy tak wyraźnie wskazano na Białoruś, jeżeli chodzi o zagrożenia, które polityka białoruska niesie. Odwołania chińskie też dotyczą Rosji, wspierania Chin. Dzisiaj wiemy o tym, że właśnie trwają manewry chińsko-białoruskie w okolicach Brześcia, co też nie jest najbardziej dobrym krokiem ze strony Chin, a Białorusini to będą wykorzystywać. Więc no niestety, ale wszystko wskazuje na to, iż wschodnia flanka Unii Europejskiej, wschodnia flanka NATO jeszcze długo będzie tym punktem najbardziej zapalnym i tak naprawdę będzie pełniła tą rolę tej granicy, powiedzmy, niemiecko-niemieckiej z czasów zimnej wojny, czy nam się to podoba, czy nie. A przeciwnik, i tutaj ja ze smutkiem muszę stwierdzić, że przeciwnik dziś jest dużo bardziej nieprzewidywalny niż przeciwnik, jakim był Związek Radziecki w tym systemie dwubiegunowym, jeżeli chodzi o porozumienie, o umiejętności nawiązywania ze sobą współpracy i tak dalej.
Czytam komentarze z niemieckiej prasy dotyczące szczytu i tak Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że obchody rocznicy utworzenia NATO w Waszyngtonie to szczyt jedynie mieszanych odczuć, satysfakcji patrząc w przeszłość, napięcia, zmagając się z zagrożeniami chwili obecnej, niepokoju o przyszłość, także w obliczu niekorzystnych przemian wewnątrz sojuszu. To jest taki krótki brief z tego artykułu, więc nie wiem, o jakie niekorzystne przemiany wewnątrz sojuszu chodzi. I w tym kontekście chcę pana profesora zapytać o obawy co do sojuszu. Czy one się najbardziej powinny wiązać z Donaldem Trumpem, który, jak wiemy, jest politykiem nieprzewidywalnym. Mówił wielokrotnie o tym, że Stany Zjednoczone nie będą tutaj ciągnąć, mówiąc kolokwialnie, tego NATO, że wszyscy muszą płacić. Nie wiadomo, co się wydarzy. Mamy nawet takie spekulacyjne informacje. Politico podaje, że kiedy administracja Donalda Trumpa powróci, jeżeli Donald Trump wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w listopadzie, to przestanie być rozwijana współpraca wywiadowcza na rzecz NATO ze strony Amerykanów. Będzie ona ograniczona. Jak pan patrzy na te zagrożenia związane, czy może nadzieje, z Donaldem Trumpem, również w kontekście tego deklaratywnego wzmocnienia finansowego Ukrainy 40 miliardami dolarów w przyszłym roku, no ale co w następnych latach?
Znaczy te 40 miliardów dolarów będzie chyba musiało wystarczyć mniej więcej do końca 25, a może i dłużej, bo ja się boję jednego. I tutaj widać było wyraźnie w części tych deklaracji, że Europa przygotowuje się na sytuację, w której przynajmniej w pierwszym okresie rzeczywiście Trump ze swoim charakterem i ze swoją taką administracją może zdestabilizować te relacje transatlantyckie i tym samym będzie to kluczowy moment, który z kolei będzie chciała wykorzystać Federacja Rosyjska. Czyli my mamy coś w rodzaju takiego, nie wiem, natobisto za mocno powiedziane, ale takiej dodatkowej operacji budowania takiego wewnętrznego sojuszu europejskiego na wypadek właśnie, kiedy trzeba byłoby operować, działać i podejmować decyzje poza, powiedzmy, ustaleniami, czy też niekoniecznie z przyjacielskim nastawieniem ze strony administracji amerykańskiej. Stąd te działania, stąd te koncepcje, stąd ten nacisk na tą wschodnią flankę. Tutaj ja nie patrzyłbym na razie na te opinie na temat Trumpa, co tu on nie narobi, bo rzeczywiście on stał się teraz takim straszakiem. Nie wiem, jaki jest interes w tym, żeby Trumpa rzeczywiście pokazać jako takie straszne straszydło, bo pamiętajmy o jednym, że pomimo swojej nieprzewidywalności Trump w wielu miejscach wbrew pozorom działał racjonalnie. To Trumpowi zawdzięczamy uspokojenie Bliskiego Wschodu, a to Biden w pierwszym etapie swojej prezydentury ten poukładany częściowo Bliski Wschód za sprawą Kushnera rozwalił. Więc być może, że Trump rzeczywiście wierzy w to, iż on będzie wielkim peacemakerem i prawie będzie naturalnym kandydatem do drugiej pokojowej Nagrody Nobla po Obamie i będzie próbował to robić, ale kluczowe pytanie brzmi, czy będzie chciał wszystko oddać Rosji, jednym słowem pokazać się jako ten słaby negocjator, czy też będzie chciał jakiegoś dealu. A jeżeli Rosja na ten deal nie pójdzie, to co wtedy zrobi ta część Trumpa, która uważa go za samca alfę? No bo tutaj będą takie dwa samce alfa podstarzałe.
To rzeczywiście jest ciekawe i zobaczymy właśnie, co będzie po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Miejmy nadzieję, że Donald Trump okaże tę przewidywalną twarz męża stanu i polityka, który będzie nadal na czele mocarstwa, które no w dobry sposób stabilizuje sytuację na świecie. Chcę pana profesora jeszcze zapytać o reakcję Rosji na komunikat końcowy szczytu, bo przypomnę, w tym komunikacie padły słowa o nieodwracalnej drodze Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że musi zniknąć Ukraina lub NATO. Co pan na to, nomen omen?
Powiem tak, no, cytowanie Miedwiediewa przypomina sytuację, w którym wolałbym cytować Kima, ponieważ paradoksalnie jest bardziej przewidywalny jako mąż stanu. Miedwiediew to już nawet nie jest harcownik, to raczej jest taki rycerz w stylu Don Quixota, który tam najchętniej by walczył z wiatrakami. Więc ja nie traktuję Medwiediewa poważnie, choć wiem, że Medwiediew jest wystawiany z tymi swoimi wszystkimi tezami jako taki najbardziej przedziwny głos Rosji w twoim domu, pomijając Sołowiowa i całą resztę.
I to nie jest przypadek, że się odzywa, prawda?
Oczywiście, ale czasami nawet Sołowiow jest bardziej przewidywalny od Medwiediewa, więc to jest problem. Ukraina nie zniknie, bo Rosja nie ma takiej siły sprawczej. NATO nie zniknie, bo tym bardziej Rosja nie ma takiej siły sprawczej. Oczywiście pytanie, w jakim kierunku podąży Ukraina za ileś lat. Jednym słowem, czym będzie Ukraina po wojnie? Nie będzie tym samym krajem, którym była przed wojną, ze względu na skalę zniszczeń, ze względu na utratę mocy przemysłowych, ze względu na ogromną migrację, która nastąpiła i która prawdopodobnie nie wróci na Ukrainę. Więc to będzie inne państwo z gigantycznymi problemami i te problemy będą przed nami. To są te same problemy, które w pewnym momencie pojawiały się, kiedy kończyła się wojna domowa w Syrii, czy opada kurz bitewny w Iraku, czy w Libii i innych miejscach. Kto zapłaci za przywrócenie państwa do stanu używalności? I w tym przypadku my zapłacimy i będziemy niemal pewni, że Rosja zrobi wszystko, by nie udało się to, bo jeżeli Ukraina się ustabilizuje i rzeczywiście będzie państwem, które zacznie się odbudowywać, to na pewno nie będzie to kraj, który wewnętrznie da się na tyle skonfliktować, aby przejąć nad nim kontrolę, nie władzę, ale kontrolę, zainstalować Janukowycza bys albo kogoś jeszcze i zrobić taki manewr, jaki widzimy w Gruzji.
I na zakończenie, panie profesorze, czy pana zdaniem ten szczyt NATO zakończony sprawił, że Ukraina nie tylko będzie się trzymała, czyli że będzie się broniła, ale że zacznie atakować i zwycięży. Co według pana musi się stać, żeby Ukraina przestała walczyć z tą jedną ręką jak bokser, prawda, którą ma zawiązaną, a drugi bokser, czyli Rosja, ma dwie wolne ręce i może bić jak chce?
To znaczy, powiem tak, Ukraina walczy. I najlepszą koncepcją walki Ukrainy jest totalne wykrwawienie Federacji Rosyjskiej ze zrobieniem wszystkiego, by odbyło się to jak najmniejszym kosztem strat własnych. To oznacza, że to przeciwnik ma atakować i ginąć, a nie my. Ukraina już raz zaryzykowała atak i to dla niej się źle skończyło. Wykrwawienie Rosji jest jedynym sposobem na to, by Rosja się cofnęła. Oczywiście problemem jest skala i także straty, które ponoszą Ukraińcy i niestety także błędy, bo ci najlepsi dowódcy, ci najlepsi oficerowie, ci wszyscy ludzie, którzy byli symbolami tej skuteczności Ukrainy w pierwszym etapie wojny, oni niestety w większości zginęli, zostali ciężko ranni. I Ukraina teraz walczy już tym, co ma. Także żołnierze, przygotowanie tych żołnierzy, to wszystko jest problemem tego kraju, który nie jest z gumy i on nie rzuci nieskończonej ilości żołnierzy na front, ponieważ cały czas w zanadrzu Ukraińcy muszą i władze ukraińskie muszą mieć jedno, że po tej wojnie muszą pozostać Ukraińcy, by odbudować kraj.
Pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Bardzo dziękuję za komentarz. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Kłaniam się nisko. Do widzenia.